Wstęp do Księgi Zachariasza. Księga podaje jako autora proroctw Zachariasza, syna Barachiasza, syna Iddo. O działalności proroka mówi dwukrotnie Ezdrasz, określając go jedynie jako syna Iddo. Prawdopodobnie chodzi o przywódcę klasy kapłańskiej Iddo za pontyfikatu Jojakima. Autor księgi był więc jednocześnie kapłanem i prorokiem. Wzmianka o Barachiaszu jako ojcu Zachariasza pochodzi z zestawienia tego proroka współczesnego Aggeuszowi z pewnym innym Zachariaszem, synem Barachiasza. Temu starszemu Zachariaszowi przypisywano drugą, anonimową część księgi Zachariasza, umieszczając imię jego ojca w rodowodzie. Graficznie, literacko i teologicznie księga Zachariasza składa się z dwóch prawie niezależnych od siebie części. Pierwszej zawierającej zbiór wizji i proroctw Zachariasza, syna Iddo, i drugiej obejmującej szereg napomnień, gróźb i obietnic nieznanego autorów, dołączonych następnie do księgi Zachariasza i przypisywanych Zachariaszowi, synowi Barachiasza. Tematyka pierwszej części dotyczy zagadnień religijnych, nurtujących społeczność żydowską w okresie perskim około roku 520. Nawiązuje ona do działalności dwóch wybitnych przywódców, Jozuego, arcykapłana, i Zorobabela, i koncentruje się wokół świątyni. Druga natomiast część księgi ma charakter eschatologiczny, stanowi swego rodzaju antologię zapowiedzi prorockich, pisanych prozą i wierszem. Między obu częściami zachodzą zasadnicze różnice kompozycyjne i literackie. Księga Zachariasza składa się z 8 wizji nocnych, wprowadzonych wezwaniem do nawrócenia i uzupełnionych wyrocznią Jahwe i kilku innymi wypowiedziami prorockimi w sprawie postu i o pomyślnej przyszłości narodu. Schemat poszczególnych wizji jest niemal identyczny. Każda z nich zawiera wprowadzenie, teofanię lub angelofanię, dialog między widzącym prorokiem a przedmiotem wizji, najczęściej aniołem, i wreszcie pytanie proroka o znaczenie wizji oraz odpowiedź utrzymaną w tonie wyroczni Bożej. Ten nowy w Biblii schemat wizji pokrewny jest znanym dobrze snom prorockim. Dalszy jego rozwój doprowadzi do powstania rodzaju literackiego wizji apokaliptycznej. Głównym literackim źródłem wizji i proroctw był Pięcioksiąg. Druga część księgi zapowiada w formie poetyckiej nadejście królestwa Jahwe, zniszczenie potęg ziemskich i powrót rozproszonego Izraela. Dalej zawiera pisaną prozą alegorię dobrego i złego pasterza i wreszcie dwie paralelne zapowiedzi eschatologiczne, kończące się opisem wspaniałości odnowionej Jerozolimy i świątyni. Określenie czasu powstania księgi Zachariasza nie nastręcza żadnej trudności, ponieważ poszczególne części noszą dokładną datę. Zachariasz, syn Iddo, rozpoczął działalność prorocką w drugim roku panowania Dariusza, w 8 miesiącu, to jest pod koniec roku 520. Ostatnie zaś jego słowo datowane jest na listopad roku 518. Zarówno tło historyczne, jak i rozważane problemy odpowiadają dokładnie tym danym. Znacznie trudniej ustalić czas powstania rozdziałów od 9 do 14. Stojąc na stanowisku jedności tej części księgi, należy stwierdzić, że problemy tu poruszane zakładają sytuację religijną zupełnie różną. Świątynia jest już dawno odbudowana, klasa kapłańska odnowiona. Autor księgi Zachariasza, rozdziały 9-14, nie cytuje dosłownie nigdy innych ksiąg biblijnych i wykazuje większą samodzielność literacką niż Zachariasz, choć i on nawiązuje często do typowych zagadnień prorockich. Słownictwo drugiej części księgi, częściowo archaizujące, różni się dość znacznie od pierwszej. Wielu krytyków współczesnych i dawniejszych wyraża zdanie, że księga Zachariasza, rozdziały 9-14, zawiera częściowo proroctwa z okresu przed niewolą babilońską, częściowo zaś z okresu greckiego lub nawet machabejskiego. Dokładniejszej daty tej części księgi nie da się dziś ustalić. Syrach znał ją z pewnością w dzisiejszej formie. Problematyka teologiczna księgi Zachariasza, rozdziały od 1 do 8, łączy się z prorokami okresu monarchii zainteresowaniami mesjańskimi. Stosunek proroka do Jahwe jest jednak dość różny. Dla Zachariasza, podobnie jak dla jego poprzednika Ezechiela, Bóg jest istotą absolutnie transcendentną. Objawienie i wizje otrzymuje on nie bezpośrednio, lecz przez anioła tłumacza. Obok rozwiniętej nauki o aniołach zna prorok także szatana, przeciwnika anioła Jahwe. Występuje on jako oskarżyciel przed Trybunałem Bożym. W rozdziałach od 9 do 14 spojrzenie na Boga jest inne. Cechuje je, podobnie jak u niektórych starszych proroków, uniwersalizm, przedstawiający chętnie wszystkie narody, oddające Jahwe królowi hołd w Jerozolimie. Bóg czuwa nad całym światem i wszystkimi narodami. Najpełniejsze objawienie opatrzności Bożej nastąpi w okresie eschatologiczno-mesjańskim. Już pierwsza część księgi podejmuje temat przyszłego zbawienia i domaga się odnowienia moralnego jako jednego z warunków rychłego nastania czasów mesjańskich. Innymi zwiastunami nadchodzącego zbawienia będzie powrót z ziemi babilońskiej reszty wygnańców i dokończenie budowy świątyni. Według Zachariasza godność mesjańska przysługuje w pewnym sensie dwóm przywódcom – duchownemu i świeckiemu. Jeśli Zachariasz nadaje Zorobabelowi mesjańskie określenie odrośl, to jednak najwyższy kapłan zasiada po jego prawicy. Takie pojęcie godności mesjańskiej rozwinie zrzeszenie kumrańskie w nauce o dwóch mesjaszach – Aarona i Izraela. Druga część księgi przedstawia Mesjasza jako autentycznego potomka Dawida i Salomona, cichego księcia pokoju, którego przebodli. Podobieństwo ze sługą Jahwe u Izajasza jest wyraźne. Znaczenie tekstów mesjańskich Zachariasza podkreśla fakt aż sześciokrotnego przytoczenia słów proroka w opisie męki Chrystusa. Koniec wstępu do księgi Zachariasza. Księga Zachariasza. Wezwanie do nawrócenia się. 8 miesiąca, w drugim roku panowania Dariusza, Jahwe skierował to słowo do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo. Jahwe był bardzo zagniewany na waszych przodków. Powiedz im więc, tak mówi Jahwe zastępów. Nawróćcie się do mnie, wyrocznia Jahwe zastępów, a ja nawrócę się do was, mówi Jahwe zastępów. Nie bądźcie jak wasi przodkowie, których napominali dawniejsi prorocy. Porzućcie drogi złe i swoje złe czyny, wyrocznia Jahwe zastępów. Ale oni nie usłuchali i zlekceważyli mnie, mówi Jahwe. Gdzież są teraz wasi przodkowie? A może prorocy żyją wiecznie? A jednak czyż słowa moje i moje rozkazy, które wydałem sługom moim prorokom, nie spełniły się na waszych przodkach? I nawracając się, przyznali. Jak zamierzył Jahwe zastępów postąpić z nami stosownie do czynów i złości naszych, tak wobec nas postąpił. Wizje o odnowieniu Izraela. Wizja pierwsza. Jeźdźcy. 24 dnia miesiąca 11, czyli miesiąca Szebat, w drugim roku panowania Dariusza, Jahwe skierował to słowo do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo. Miałem widzenie w nocy. Oto jakiś jeździec na koniu kasztanowatym stał wśród mirtów w dolinie, a za nim konie kasztanowate, kare i białe. Zapytałem, co to znaczy, panie mój? Anioł, który mówił do mnie, odpowiedział, wyjaśnię ci ich znaczenie. W tej chwili odezwał się jeździec stojący wśród mirtów i odpowiedział tymi słowami. To są ci, których Jahwe posłał, aby obiegli ziemię. Lecz oni sami zwrócili się do anioła Jahwe, który stał wśród mirtów i oznajmili. Przeszliśmy ziemię wzdłuż i wszerz, a oto wszędzie panuje pokój. Wtedy anioł Jahwe zapytał tymi słowami. Jahwe zastępów, czy długo jeszcze nie przebaczysz Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz się już lat 70? W odpowiedzi danej aniołowi, który mówił do mnie, słowa Jahwe zabrzmiały zmiłowaniem i pociechą. Po czym anioł, który mówił do mnie, takie dał mi polecenie. Rozgłaszaj, że tak powiedział Jahwe zastępów. Darzę Jeruzalem i Syjon ogromną miłością. Lecz gniew mój zaciążył nad narodami pysznymi, bo gdy ja się gniewałem tylko trochę, one przesadziły w karaniu. Dlatego tak mówi Jahwe. Ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem, dom mój tam stanie znowu, wyrocznia Jahwe zastępów. i sznur mierniczy będzie rozciągany w Jerozolimie. I to jeszcze głoś. Tak mówi Jahwe zastępów. Miasta moje znowu zakwitną dobrobytem. Jahwe pocieszy Syjon i znowu bierze sobie Jeruzalem. Wizja druga. Rogi i czterech rzemieślników. Później podniósłszy oczy, patrzyłem. I oto zobaczyłem cztery rogi. Co one oznaczają? Zapytałem anioła, który mówił do mnie. A on odpowiedział, to są rogi, które przygniotły Judę, Izraela i Jeruzalem. Następnie pokazał mi Jahwe czterech rzemieślników, a kiedy zapytałem, do jakiej pracy oni spieszą, odpowiedział, tamte rogi przygniotły Judę tak, iż nikt nie mógł podnieść głowy. Ci zaś przyszli, aby napełnić je trwogą i strącić rogi narodów, które powstały przeciw ziemi judzkiej, aby ją zniszczyć. Wizja trzecia. Młodzieniec ze sznurem mierniczym. Później podniósłszy oczy, patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Dokąd idziesz? Zapytałem. A on rzekł. Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał, spiesz i powiedz temu młodzieńcowi, Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym, wyrocznia Jahwe, a chwała moja zamieszka pośród niej. Orędzie do wygnańców. Biada, biada! Uciekajcie z kraju północy, wyrocznia Jahwe. Na cztery strony świata rozproszyłem was. Biada ci, chroń się Syjonie, który jeszcze przebywasz w Babilonii. Tak mówi Jahwe zastępów. Przesławny do narodów, które was ograbiły. Kto was dotyka, dotyka oka mojego. Już prawica moja nad nimi wyciągnięta i staną się łupem swoich niewolników, a wy poznacie, że Jahwe zastępów mnie posłał. Ciesz się i raduj, córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, wyrocznia Jahwe. Wówczas liczne narody przyznają się do Jahwe i będą ludem jego, i zamieszkają pośród ciebie, a ty poznasz, że Jahwe zastępów mnie posłał do ciebie. Tak więc Jahwe zawładnie Judą jako swoim dziedzictwem w ziemi świętej i wybierze sobie znów Jeruzalem. Zamilknij wszelkie ciało przed obliczem Jahwe, bo już powstaje ze świętego miejsca swego. Wizja czwarta. Przebranie arcykapłana Jozuego w czyste szaty. Potem Jahwe ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem Jahwe, a po jego prawicy stał szatan, oskarżając go. Anioł Jahwe tak przemówił do szatana. Jahwe zakazuje ci tego, szatanie, zakazuje ci tego Jahwe, który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on niby głownia wyciągnięta z pożogi? A Jozue, stojący przed aniołem, miał szaty brudne. I zwrócił się anioł do tych, którzy stali przed nim. Zdejmijcie z niego brudne szaty. Do niego zaś rzekł, patrz, zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię szatą wspaniałą. I tak mówił jeszcze, włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyodziali go wspaniale. A działo się to w obecności anioła Jahwe. Po czym anioł Jahwe napomniał uroczyście Jozuego. Tak mówi Jahwe zastępów. Jeżeli wytrwasz na moich drogach, jeżeli wierny będziesz posłudze dla mnie, uczynię cię przełożonym mojego domu i opiekunem moich przedsionków i policzę cię w poczet tych, którzy tutaj stoją. Arcykapłanie Jozue, słuchaj ty i twoi towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem ześlę sługę mego, odrośl. Patrz, oto kamień, który kładę przed Jozuem. Na tym kamieniu jest siedem oczu. Ja sam na nim wyrzeźbię napis i w jednym dniu zgładzę winę tego kraju, wyrocznia Jahwe zastępów. Owym dniu, wyrocznia Jahwe zastępów, będziecie się wzajemnie zapraszać, by odpoczywać w cieniu winnic i drzew figowych. Księga Zachariasza. Wizja piąta. Świecznik i dwie oliwki. Anioł, który mówił do mnie, zbudził mnie znowu, jak budzi się kogoś śpiącego. I zapytał mnie, co widzisz? Odpowiedziałem, widzę świecznik cały ze złota, a u jego szczytu zbiornik podtrzymujący 7 lamp, a każda lampa ma 7 palników. I 2 oliwki stoją, jedna z prawej strony, a druga z lewej strony zbiornika. Zapytałem anioła, który mówił do mnie: co to wszystko znaczy, panie mój? Anioł, który do mnie mówił, odpowiedział: nie wiesz, co to wszystko znaczy? Odrzekłem: nie, panie mój. Przemówił więc do mnie tymi słowami: to mówi Jahwe do Zorobabela, nie siła, nie moc, ale duch mój, tak mówi Jahwe zastępów. Czymże ty jesteś, góro wysoka, dla Zorobabela? On położy kamień na szczycie wśród radosnych okrzyków: dzięki, dzięki za nią. Potem Jahwe skierował do mnie to słowo: ręce Zorobabela położyły fundamenty tego domu i ręce jego go wykończą. Po tym poznacie, że Jahwe zastępów posłał mnie do was, bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku, skoro z radością patrzą na pion ołowiany w ręku Zorobabela. 7 owych lamp to oczy Jahwe, które przypatrują się całej ziemi. I zwróciłem się do niego z takim zapytaniem: co oznaczają te 2 oliwki z prawej i z lewej strony świecznika? Powtórnie tak go zapytałem: co oznaczają te 2 gałązki oliwne, z których złotymi rurkami płynie złota oliwa? Nie wiesz, odpowiedział mi, co one oznaczają? Odrzekłem: nie, panie mój. I wyjaśnił: to są 2 pomazańcy, którzy stoją przed Panem całego świata. Wizja 6. Latający zwój. Potem znowu podniósłszy oczy, patrzyłem. I oto ukazał się zwój latający. I zapytał mnie anioł: co widzisz? Odpowiedziałem: widzę zwój długości 20 łokci i szerokości 10 łokci, unoszący się w powietrzu. Wytłumaczył mi znowu: to jest przekleństwo, które zawisło nad całym krajem. Według niego zostanie każdy złodziej i każdy krzywoprzysięzca stąd wytępiony. Pozwolę mu działać, wyrocznie Jahwe zastępów, a spadnie na dom złodzieja i na dom tego, kto fałszywą przysięgą bezcześci moje imię, wtargnie do wnętrza i wzgliszcza zamieni przyciesie i mury. Wizja 7. Dzban. Potem ukazał się anioł, który mówił do mnie i rzekł: podnieś oczy i popatrz na zbliżający się przedmiot. Zapytałem: co to jest? Odpowiedział: zbliża się dzban. I dodał: to zresztą można zobaczyć w każdym zakątku świata. Potem podniosła się ołowiana pokrywa i zobaczyłem we wnętrzu dzbana siedzącą kobietę. I rzekł: to jest bezbożność. I zepchnął ją z powrotem do wnętrza dzbana, a otwór zakrył ołowianą płytą. Potem podniósłszy oczy, patrzyłem. I oto zobaczyłem 2 kobiety. Zbliżały się na skrzydłach rozpostartych na wietrze niby skrzydła bociana i poniosły dzban wysoko między niebem a ziemią. Zwróciłem się do anioła, który do mnie mówił, z zapytaniem: dokąd one poniosą ten dzban? Odpowiedział: do kraju Shinear, by tam zbudować dla niego mieszkanie. Tam go złożą na ustalonej dla niego podstawie. Wizja 8. 4 rydwany. Potem znowu podniósłszy oczy, patrzyłem. I oto zobaczyłem 4 rydwany wybiegające z pomiędzy 2 gór, a góry były miedziane. 1 rydwan ciągnęły konie kasztanowate, 2 rydwan konie kare, białe konie rydwan 3, wreszcie 4 konie srokate, silne. Anioła zaś, który mówił do mnie, tak zapytałem: co one oznaczają, panie mój? I dał mi taką odpowiedź: to wyruszają 4 wichry nieba, które się stawiły przed Panem całej ziemi. Kare rumaki popędzą na północ, za nimi białe wyruszą, a srokate popędzą na południe. Silne rumaki wychodziły, niecierpliwie rwąc się do biegu, by okrążyć ziemię, i rozkazał: ruszajcie i obiegnijcie ziemię w krąg. I popędziły na krańce ziemi. Zawołał do mnie: patrz na te, które pędzą w kierunku północnym, one sprawią, że duch mój spocznie w krainie północy. Koronacja arcykapłana. Jahwe skierował do mnie słowa: zbierz dary od wygnańców, od Heldaja, Tobiasza i Jedajasza, ludzi z wygnania. Udaj się więc dziś do domu Jozjasza, syna Sofoniasza, dokąd oni przybyli z Babilonii. Weź srebro i złoto, każ sporządzić koronę i uwieńcz nią głowę Jozuego, syna Josadaka, arcykapłana. Powiedz mu tak: tak mówi Jahwe zastępów, przyjdzie mąż, a imię jego Odrośl. Na miejscu swoim wyrośnie i zbuduje świątynię Jahwe. On zbuduje świątynię Jahwe i będzie nosił odznaki majestatu. Jako panujący zasiądzie na tronie swoim, a kapłan również zasiądzie na swoim tronie. Zgoda i jednomyślność połączy obydwóch. Korona niech będzie w świątyni Jahwe pamiątką i znakiem łaski dla Heldaja, Tobiasza, Jedajasza i dla synów Sofoniasza. Z dalekich stron przybędą ludzie i będą budować świątynię Jahwe i przekonacie się, że Jahwe zastępów posłał mnie do was. A spełni się to, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Boga waszego, Jahwe. Zagadnienia moralne. Sprawa postu. W czwartym roku panowania króla Dariusza, czwartego dnia miesiąca dziesiątego, czyli Kislew, Jahwe skierował słowo do Zachariasza. Z Betel posłano Sar Esera i Regem Meleka z ich ludźmi, aby przebłagać Jahwe, a kapłanów ze świątyni Jahwe zastępów oraz proroków zapytać, czy w piątym miesiącu powinienem trwać w smutku i postach, jak to czyniłem dotychczas od wielu lat? Jahwe zastępów skierował do mnie to słowo. Powiedz ludowi całego kraju i kapłanom, jeżeli przez 70 lat pościliście w żałobie w piątym i siódmym miesiącu, czy pościliście ze względu na mnie, a kiedy jecie i pijecie, czy to nie dla własnego pożytku jecie i pijecie? Czy nie znacie słów, które Jahwe głosił przez dawnych proroków, kiedy jeszcze Jerozolima i okoliczne miasta tętniły życiem i kwitły pokojem, kiedy jeszcze Negeb i Szefela były zamieszkane? Potem Jahwe skierował to słowo do Zachariasza. To mówi Jahwe zastępów. Wydawajcie wyroki sprawiedliwe, okazujcie sobie wzajemnie miłość i miłosierdzie. Nie krzywdźcie wdowy i sieroty, cudzoziemca i biednego. Nie żywcie w sercach waszych złości względem bliźniego. Ale oni nie chcieli słuchać. Przybrali postawę oporną i zatkali uszy, aby nie słyszeć. Serca ich stały się twarde jak diament. Nie zwracali uwagi na prawo i na słowa Jahwe zastępów, którymi napominał przez ducha swojego za pośrednictwem dawnych proroków. I Jahwe zastępów zapłonął wielkim gniewem. I tak się stało. Ponieważ oni nie słuchali, kiedy wołałem, i ja nie wysłucham, kiedy oni wołać będą, mówi Jahwe zastępów. I rozproszyłem ich po wszystkich narodach, których dotychczas nie znali. Kraj zaś po nich pozostaje pustynny, bez przechodnia. Tak doprowadzili kwitnący kraj do ruiny. Księga Zachariasza. Obrazy czasów mesjańskich. Jahwe zastępów skierował następujące słowo. Tak mówi Jahwe zastępów. Zazdrosna miłość moja obejmuje Syjon i broni go mój gniew potężny. To mówi Jahwe. Powrócę znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem. I znowu Jeruzalem nazwą miastem wiernym, a górę Jahwe zastępów górą świętą. Tak mówi Jahwe zastępów. I znowu staruszkowie i staruszki zasiądą na placach Jeruzalem, wszyscy z laskami w ręku z powodu podeszłego wieku. I zaroją się place miasta, od bawiących się tam chłopców i dziewcząt. Tak mówi Jahwe zastępów. Jeżeli uchodzić to będzie za coś niezwykłego w oczach reszty tego ludu w owych dniach, czy ja również mam to uważać za coś niezwykłego? Wyrocznia Jahwe zastępów. Tak mówi Jahwe zastępów. Oto wyzwolę lud mój spod władzy kraju na wschodzie i kraju na zachodzie słońca. Sprowadzę ich i mieszkać będą w Jeruzalem i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem, wiernym i sprawiedliwym. Tak mówi Jahwe zastępów. Niech nabiorą siły ręce was, którzy w tych dniach słuchaliście słów, jakie prorocy głosili, gdy zakładano fundamenty domu Jahwe zastępów dla odbudowania świątyni. Albowiem dotychczas ani ludzie nie otrzymali wynagrodzenia za pracę, ani zwierzęta. Każdy przechodzień był zagrożony przez wroga. Podburzyłem wszystkich ludzi nawzajem przeciw sobie. Ale teraz nie będę dla reszty tego ludu taki jak poprzednio, wyrocznia Jahwe zastępów. Teraz zasiewy jego będą rosły w spokoju, winnice okryją się owocami, ziemia wyda plony, niebiosa dostarczą rosy. Daję jako dziedzictwo to wszystko reszcie tego ludu. I tak jak byliście, narodzie judzki i narodzie izraelski, przekleństwem wśród narodów, tak gdy was wybawię, będziecie błogosławieństwem. Nie lękajcie się, niech wasze ręce nabiorą siły. Tak mówi Jahwe zastępów. Jak ścigałem was nieszczęściami, kiedy przodkowie wasi przyprowadzili mnie do gniewu, rzekł Jahwe zastępów, i nie żałowałem tego, tak teraz zamierzam świadczyć dobro Jerozolimie i narodowi judzkiemu. Nie lękajcie się. A takie przykazania powinniście zachować. Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich. W bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę. Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich, nie przysięgajcie fałszywie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę. Wyrocznia Jahwe. I Jahwe zastępów skierował do mnie to słowo. Tak mówi Jahwe zastępów. Post z czwartego, post z piątego, post z siódmego i post z dziesiątego miesiąca niech się zamieni dla narodu judzkiego w radość, wesele i święta przyjemne. Ale miłujcie prawdę i pokój. Tak mówi Jahwe zastępów. W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: pójdźmy zjednać przychylność Jahwe i szukać Jahwe zastępów. Ja idę także. I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Jahwe zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Jahwe. Tak mówi Jahwe zastępów. W owych dniach 10 mężów ze wszystkich narodów i języków uchwyci się z kraju płaszcza człowieka z Judy, mówiąc: chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg. Mesjasz, czasy ostateczne. Narody pod panowaniem Jahwe. Wyrok, słowo Jahwe. W krainie Hadraku i Damaszku będzie jego odpoczynek, gdyż do Jahwe należy oko Aramu, jak i wszystkie pokolenia Izraela. Zarówno Hamat, który z nim graniczy, jak Tyr i Sydon, bo mądrość jego jest wielka. Tyr otoczył się wałem obronnym, nagromadził srebra jak piasku i złota jak błota na drogach. Jednak zawładnie nim Pan i jego bogactwo strąci w głębie morza, a jego samego w ogniu strawi. Aszkelon, widząc to, z bojaźni zadrży, podobnie Gaza pogrąży się w trwodze i Ekron zawiedzie się w nadziei. Król z Gazy będzie usunięty, opustoszeje z mieszkańców Aszkelon, a lud mieszany osiedli się w Aszdodzie. Na proch zetrę pychę Filistyna i z krwi oczyszczę mu usta i jego zęby z ofiary plugawej. Wówczas i on stanie się resztą, która należy do Boga naszego. Jak jeden z rodów Judy, Ekron też będzie jak Jebusyta. Sam będę dla domu mego strażą i obroną przed przechodniami i przemoc wroga już go nie dosięgnie, gdyż wejrzałem na niego w jego nędzy. Król pokoju. Raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem. Łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki, aż po krańce ziemi. Ocalenie Izraela i jego świetność. Także ze względu na krew przymierza zawartego z tobą, wypuszczę więźniów twoich z bezwodnej cysterny. Wróćcie do warownego miejsca, wygnańcy oczekujący z nadzieją. Dzisiaj cię o tym zapewniam, że cię nagrodzę w dwójnasób, albowiem Judę trzymam w pogotowiu, jak łuk napinam Efraima, jak włócznią kieruję synami twymi, Syjonie, przeciwko synom twoim Jawanie, i miecz mocarza z ciebie uczynię. Jahwe się zjawi nad nimi, jak błyskawice wzlecą jego strzały i zadmie wróg Jahwe, Pan Wszechmocny. Nadciągnie w szumie wichru z południa. Jahwe zastępów będzie ich osłaniał, zniszczą i zdepczą kamienie z proc i krew będą pili jak wino i będą jej pełni jak czara, jak rogi ołtarza. W owym dniu Jahwe, ich Bóg, da im zwycięstwo, jak klejnoty w koronie, i poprowadzi swój lud niby trzodę, bo są jak drogie kamienie w ozdobnej koronie, co błyszczą światłem ponad jego ziemią. Jak dobry, jak uroczy będzie ten kraj, zboże da wzrost młodzieńcom, a młode wino dziewicom. Księga Zachariasza. Tylko Jahwe wspomaga. Proście Jahwe o deszcze w porze wiosennej, bo Jahwe władcą gromów i On zsyła deszcze obfite, daje każdemu zieleń na polu. Posążki bóstw natomiast mówią tylko brednie, wróżbici widzą tylko kłamstwa i złudne są sny, które wyjaśniają, pocieszają zwodniczo. Dlatego pójdą dalej, podobni do trzody błądzącej ciągle, bo nie ma pasterza. Wyzwolenie i powrót Izraela. Przeciw pasterzom gniew mój się rozpala, moja kara ściga już kozły, bo Jahwe zastępów wejrzał na trzodę swoją, dom Judy, uczyni ją wspaniałą, jak rumaka w boju. Z niej będzie kamień węgielny, z niej więź i z niej łuki bojowe, z niej dzielni wodzowie. Ci wszyscy będą jak bohaterowie, co w bitwie depcą błoto na drodze. Będą walczyć, bo Jahwe jest z nimi, a jeźdźcy na koniach okryją się hańbą. Ja naród Judy umocnię, wesprę naród Józefa, sprowadzę ich z powrotem, litując się nad nimi. I będzie znowu tak, jakbym ich nigdy nie odrzucił, albowiem ja jestem Jahwe, ich Bóg, ja ich wysłucham. Efraim będzie podobny do mocarza, serce się w nim rozweseli, jak gdyby od wina. Ich synowie będą to oglądać z radością i serce ich rozraduje się w Jahwe. Ja dam im znak i ich zgromadzę, bo niosę im wolność. I tak, jak dawniej byli, będą znowu liczni. Między narodami ich rozproszyłem i na obczyźnie o mnie pamiętać będą. Wychowają swych synów, a potem powrócą. Sprowadzę ich z ziemi egipskiej, zgromadzę ich z krainy Aszur. Przywiodę ich do ziemi Gilead i Libanu, także miejsca dla nich nie wystarczy. Przez morze egipskie będą przechodzić, zawładną morską tonią, a głębia rzeki wyschnie. Upokorzony będzie pyszny Aszur, a panowanie Egiptu ustanie. Jahwe będzie ich mocą, w jego imię będą chodzili. Wyrocznia Jahwe. Otwórz twe bramy, Libanie, niech twoje cedry strawi ogień. Rozpaczajcie, cyprysy, że cedry upadły, że to, co najpiękniejsze, uległo zagładzie. Jęczcie dęby Baszanu, że las dziewiczy zwalony na ziemię. Słychać skargi pasterzy, bo najlepsze pastwiska już ogołocone. Głośne ryki lwów słychać, bo ozdoba Jordanu zmieniona w pustynię. Dwaj pasterze. Jahwe tak do mnie powiedział. Paś owce przeznaczone na zabicie, które kupcy zabijają bezkarnie, a handlarze mówią, wzbogaciłem się, niech będą dzięki Jahwe, a pasterze nie mają dla nich litości. Ja też nie będę dłużej litościwy dla mieszkańców kraju, wyrocznia Jahwe, ale każdego z nich wydam w ręce sąsiada i w ręce króla. Oni doprowadzą kraj do upadku, a ja nikogo nie uwolnię z ich ręki. Tak więc spasłem owce przeznaczone na zabicie dla handlarzy i wziąłem dwie laski, jedną nazwałem łaskawość, drugą zjednoczenie, i pasłem owce. Jednak w ciągu miesiąca usunąłem trzech pasterzy. Straciłem także cierpliwość względem owiec, one również zniechęciły się do mnie. Dlatego powiedziałem, nie chcę was paść dłużej, co ma umrzeć, niech umiera, co ma zginąć, niech ginie, a te, co pozostaną, niech się wzajemnie pożrą. Wziąłem moją laskę, łaskawość, i złamałem ją na znak zerwania przymierza, które zawarłem z wszystkimi ludami. I w tym właśnie dniu zostało ono zerwane, a handlarze owiec, którzy mnie podglądali, przekonali się, że to było słowo Jahwe. Potem zwróciłem się do nich. Jeżeli to uznacie za słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie, zostawcie ją sobie. I odważyli mi 30 srebrników. Jednak Jahwe rzekł do mnie, wrzuć do skarbony tę nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien. Wziąłem więc 30 srebrników i wrzuciłem je do skarbony domu Jahwe. Następnie złamałem moją drugą laskę zjednoczenie na znak zerwania braterstwa Judy z Izraelem. Później rzekł Jahwe do mnie, weź powtórnie wyposażenie głupiego pasterza, albowiem sprowadzę temu krajowi pasterza, który nie będzie się troszczył o to, co ginie, nie będzie szukał tego, co błądzi, nie będzie leczył tego, co zranione, nie będzie karmił tego, co zdrowe, ale będzie zajadał mięso tłustych zwierząt, a ich kopyta będzie obrywał. Biada złemu pasterzowi, który trzodę porzuca, miecz niech spadnie na jego ramię i na jego prawe oko. Niech uschnie jego ramię, a prawe oko niech całkiem zagaśnie. Księga Zachariasza. Ocalenie Jerozolimy i nawrócenie ludu. Wyrok. Słowo Jahwe o Izraelu. Wyrocznia Jahwe, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi, ducha tchnął we wnętrze człowieka. Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem. Owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się zgromadzą przeciw niemu. Owym dniu, wyrocznia Jahwe, porażę każdego konia trwogą, a jeźdźca obłędem. Lecz na naród judzki spojrzę łaskawie, wszystkie zaś konie pogan porażę ślepotą. Wówczas przywódcy judzcy pomyślą sobie, potężną pomoc otrzymują mieszkańcy Jeruzalem od swego Boga, Jahwe zastępów. Owym dniu sprawię, że przywódcy judzcy będą jak kocioł na ogniu, jak żagiew płonąca wśród snopów, i wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i lewo. Jednak Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu. Najpierw wesprze Jahwe rody judzkie, aby sława domu Dawida i sława mieszkańców Jeruzalem nie przewyższała Judy. Owym dniu Jahwe będzie obroną dla mieszkańców Jeruzalem, a każdy z nich, kto jest słaby, będzie jak Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anioł Jahwe na ich czele. W owym dniu sprawię, że wszystkie ludy, które targnęły się na Jeruzalem, będą zniszczone. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczów Hadad-Rimon na równinie Megido. I płakać będzie cały kraj, każda rodzina oddzielnie. Rodziny z domu Dawida oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Natana oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Lewiego oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Szimei oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie. I wszystkie pozostałe rodziny, każda rodzina oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie. W owym dniu wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem dla obmycia grzechu i zmazy. Wówczas, wyrocznie Jahwe zastępów, wyniszczę imiona bożków w kraju, aby już nikt o nich nie wspomniał, i wypędzę z kraju wróżbitów i ducha nieczystego. A jeśli wystąpi ktoś jako prorok, wówczas ojciec i matka, rodzice jego powiedzą mu: nie możesz pozostać przy życiu, bo głosisz kłamstwa w imię Jahwe. I ojciec z matką, jego rodzice, przebiją go, gdyby prorokował. Wówczas prorocy będą okryci pogardą za swoje widzenia prorockie i nie będą już więcej nosić płaszcza z sierści w celu okłamywania. Każdy będzie mówił: nie jestem prorokiem, ale rolnikiem. Od młodości trudnię się uprawą roli. A gdy go ktoś zapyta: cóż to za rany masz na twoim ciele? Wówczas odpowie: tak mnie pobito w domu moich najmilszych. Śmierć pasterza i sąd nad trzodą. Mieczu, podnieś się na mego pasterza, na męża, który jest mi bliski, wyrocznia Jahwe zastępów. Uderz pasterza, aby się rozproszyły owce, bo prawicę moją zwrócę przeciwko słabym. W całym kraju, wyrocznia Jahwe, dwie części zginą i śmierć poniosą, trzecia część tylko ocaleje. I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro, i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie mego imienia, a ja wysłucham i będę mówił: oto mój lud. A on powie: Jahwe moim Bogiem. Ostateczna walka, wywyższenie Jerozolimy. Oto nadejdzie dla Jahwe dzień, kiedy twoje bogactwa rozdzielać będą u ciebie. Wszystkie ludy zgromadzę do walki z Jerozolimą. Miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie na wygnanie, jednak reszta mieszkańców nie ulegnie zagładzie. Wtedy Jahwe wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy. W owym dniu dotknie stopami góry oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a góra oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przesunie się na północ, a połowa na południe. I będziecie uciekać na dolinę wśród mych gór, bo dolina gór sięgać będzie aż po Asal, a wy uciekać będziecie, jak uciekaliście w czasie trzęsienia ziemi za dni króla Judy Ozjasza. Ten czas nadciągnie Jahwe, mój Bóg, i z nim wszyscy święci. W owym dniu nie będzie światła, ani zimna i mrozu. Będzie to jeden jedyny dzień, Jahwe tylko wie o nim. Nie będzie to dzień ani noc, wieczorną porą będzie jasno. W owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód. Połowa z nich popłynie do Morza Wschodniego, a połowa do Morza Zachodniego. I w lecie, i w zimie tak będzie. A Jahwe będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Jahwe będzie jeden i jedno będzie jego imię. Cały kraj zmieni się w równinę, od Geba aż po Rimmon na południe od Jerozolimy. Ona jednak będzie odbudowana i będzie zamieszkana na swoim miejscu, od bramy Beniamina aż do miejsca dawnej bramy, do bramy narożnej, od wieży Hananela aż do tłoczni królewskich. Będą w niej mieszkali, a klątwa już jej nie dosięgnie. Jerozolima żyć będzie bezpiecznie. A taką klęską porazi Jahwe wszystkie narody, które ruszyły do walki z Jerozolimą. Rozpadnie się ich ciało, chociaż jeszcze trzymać się będą na nogach. Oczy zaćmią się w oczodołach, a język zeschnie w ustach. W owym czasie za sprawą Jahwe ogarnie ich wielkie przerażenie. Jeden drugiego uchwyci za bary i pięść podniesie jeden na drugiego. Juda także będzie walczył w Jerozolimie, gdzie zebrane zostaną bogactwa wszystkich okolicznych ludów, złoto, srebro i ubrania ponad wszelką miarę. Zagłada podobna do tamtej plagi wyniszczy konie, muły, wielbłądy, osły i wszystkie zwierzęta znajdujące się w tym obozie. Wszyscy ci, którzy ocaleją spośród wszystkich ludów biorących udział w wyprawie na Jerozolimę, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać pokłon królowi Jahwe zastępów i obchodzić święto namiotów. A te z ludów ziemi, które nie pospieszą do Jerozolimy oddać pokłon królowi Jahwe zastępów, będą pozbawione deszczu. A jeśli lud Egiptu tam się nie wybierze i tam się nie pokaże, spadną na niego nieszczęścia, jakim Jahwe doświadczy narody, które nie przyjdą na obchód święta namiotów. Taka więc kara spotka Egipt i wszystkie narody, które nie pójdą na obchód święta namiotów. Wówczas nawet na dzwoneczkach koni umieszczą napis poświęcone dla Jahwe, a kotły zwyczajne w domu Jahwe będą jak kropielnice przed ołtarzem. Każdy kocioł w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony dla Jahwe zastępów. Spomiędzy nich wezmą wszyscy, którzy mają składać ofiarę i będą w nich gotowali. Nie będzie już w owym dniu przekupniów w domu Jahwe zastępów. Koniec księgi Zachariasza.